Marek Poniedziałek, witam serdecznie, a gościem Radia Zachód jest dziś o poranku były wojewoda lubuski, senator 7 i 8 kadencji, były radny sejmiku województwa lubuskiego Stanisław Iwan. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się uprzejmie.
A także wiceprezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i członek partii Porozumienie. Nie bez powodu wymieniam te wszystkie pana dotychczasowe funkcje polityczne i samorządowe. Jest pan doświadczonym politykiem działającym na scenie polskiej scenie politycznej od lat. Stąd czuję jakoś, że jest pan dobrym adresatem takiego pytania, krótkiego. Będzie pojednanie na polskiej scenie politycznej, czy raczej pan tego nie przewiduje?
Chciałbym bardzo, żeby było. Natomiast wydaje mi się, że to będzie bardzo trudne, szczególnie w tej chwili, kiedy mamy taki rok wyborczy, dwie kampanie wyborcze, a trzeba powiedzieć, że przez te wszystkie lata, jak pan redaktor wspomniał, w polityce jestem i muszę powiedzieć, że debata polityczna w tym czasie bardzo się zradykalizowała. To się odbywało stopniowo. Były przekraczane o minimalne odległości pewne, jak się wtedy wydawało, dopuszczalne normy. I ten, powiedzmy, tembr, również emocje związane z debatą polityczną odgrywały coraz większe znaczenie. Wydaje mi się, że coraz mniejsze znaczenie mają zagadnienia natury programowej. Debata taka merytoryczna schodzi na drugi plan. Najważniejsze to jest zagrać na emocjach potencjalnego wyborcy i to dobrze nie rokuje. No jeszcze bym powiedział, popsuło się to ta debata w ogóle publiczna, bo to nie tylko polityczna, ale cała debata publiczna mocno popsuła się dzięki niestety temu, co jest znakomitą rzeczą, czyli internetowi. No, hejt w coraz większym stopniu wykorzystywany do celów partykularnych. Wydawałoby się, że niekontrolowany obszar, chociaż to tak do końca też nie jest. Anonimowo łatwiej jest obrzucać kogoś.
Oczywiście, roli internetu kwestionować nie zamierzam, ale taka rzecz mnie zaciekawiła od razu. Czy to politycy i ich forma uprawiania polityki i debaty publicznej zepsuła społeczeństwo, czy może to, jak politycy ze sobą rozmawiają, jest odzwierciedleniem tego, co społeczeństwo oczekuje?
To jest pewnie tak, że jak nie wiadomo, kto zawinił, no to pewnie publicyści, by tak trzeba by było powiedzieć. To też tak obserwowałem przez długi okres czasu, że rzeczywiście szczególnie te brukowce takie wielkonakładowe gonią za sensacją. One,
no tam przekaz ma być prosty, proste uderzenie.
Tak jest i właśnie
i też
zagranie na emocjach. No to się również pojawiało w innych środkach masowego przekazu, szczególnie w telewizji, ci tacy dziennikarze z zębem by się tak, tacy, którzy sobie pozwalali na zaczepianie, na te zaczepki, ale również no i między politykami, no trzeba powiedzieć, że no były przekraczenia norm, czy z jednej strony powiedzmy sobie Palikot Niesiołowski, czy z drugiej strony pani Pawłowicz też mi się nie podoba w tych swoich reakcjach. Także po prostu ta debata polityczna się z czasem zepsuła i w tej chwili ja bym bardzo chciał, żebyśmy wrócili do merytoryki, bo mi to zawsze odpowiadało. Pewnie też jestem bez grzechu, bo czasami emocje być może mnie ponosiły, ale starałem się być zawsze konkretny i merytoryczny i od tych emocji odchodzić. Zresztą taki jest nasz lider, Jarosław Gowin, szef naszego Porozumienia. Człowiek, który zawsze waży każde słowo, który stara się być bardzo konkretny i merytoryczny.
Zaskakujący cytat teraz. Cytat, który spodobał się Jarosławowi Gowinowi, szefowi pana partii. Nie potrzebujemy pojednania, potrzebujemy ucywilizować spór polityczny. Polską politykę napędza dziś fantazja o unicestwieniu wroga. To się nie stanie. Żadni oni nie znikną. Czas pozbyć się tego marzenia. Inaczej wszyscy będziemy coraz bardziej poobijani. Tak napisał Adrian Zandberg, na co Jarosław Gowin, bodaj pierwszy raz się zgadzam z Adrianem Zandbergiem odpowiedzią. Co pan na to?
No ja się też zgadzam. Zgadzam rzeczywiście, bo Demokracja opiera się na sporze politycznym. Także ten spór polityczny zawsze
demokracja
będzie.
Demokracja i pojednanie raczej się wyklucza, tak w sensie szerokim.
To znaczy, co to znaczy pojednanie? Pojednanie jest znowu takim słowem, które ma zadziałać na emocje. To znaczy co? Będziemy sobie w ramiona się rzucać? Czy na jakim obszarze my się mamy pojednać? Chodzi o to, żeby ta debata polityczna wróciła na cywilizowane tory, żeby ona właśnie była, żeby była debata na argumenty, żeby to była debata, w której nie odnosimy się ad personam do siebie, prawda, nie udowadniamy temu przeciwnikowi, jak jest głupi, albo w ogóle i tak dalej, że jest dla nas nikim, my się wywyższamy i tak dalej. To są takie niezwykle ważne rzeczy, żeby pod tym względem wrócił szacunek po prostu dla drugiego człowieka i szacunek dla jego odmienności w myśleniu. To jest, myślę, ważne.
Tegoroczny budżet, teraz zmieniając temat, przewiduje, że dochody budżetu państwa wyniosą prawie 388 miliardów złotych. Deficyt będzie rekordowo niski, na poziomie 28,5 miliarda i 1,7 w stosunku do PKB. Jak pan ocenia to, co przyjął w ubiegłym tygodniu Sejm?
Myślę, że to tak jak zwykle, jak się konstruuje budżet, to budżet się raczej przygotowuje konserwatywny. Czyli co to znaczy? Konserwatywny budżet to znaczy, że ostrożny. Inaczej mówiąc. Ale to znaczy, że są przesłanki ku temu, ażeby utrzymać ten wzrost gospodarczy na wysokim poziomie. Tam jest, zdaje się, 3,8 przyjęte.
3,8
jest zakładane. Także prawdopodobnie w myśleniu jest, że to będzie 4.
Na ten rok też był zakładany będzie niższy, a okazuje się na poprzedni.
Tak, także no zresztą niektórzy analitycy wskazują, że pomimo tego, że mamy trudną sytuację zewnętrzną, to znaczy koniunktura gospodarcza za granicą, która przejawia się, może się przejawić w zmniejszonym eksporcie, jest gorsza, to jednak nasz PKB ciągnie dalej konsumpcja wewnętrzna, a optymizm konsumentów jest w dalszym ciągu dosyć wysoki.
10 stycznia w Kostrzynie nad Odrą przedsiębiorcy zainaugurowali nowy rok gospodarczy. W wydarzeniu tym uczestniczył m.in. główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński, który właśnie nakreślił prognozy gospodarcze dla naszego kraju na najbliższe 12 miesięcy. Jakie to prognozy? Bo uczestniczył pan w tym spotkaniu.
Tak, słuchałem. I on pokazał, że według niego takie właśnie, nawiązując do tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, że te takie bardzo, bym powiedział, pesymistyczne widzenie naszej gospodarki w przyszłym roku, nie powinno się spełnić, że mamy podstawy do dobrego wzrostu i do stabilizacji i że właśnie w jego mniemaniu ten wzrost nie będzie już może 5%, ale tak właśnie zakładał, że to może być koło 4% albo ciut powyżej 4%. W związku z powyższym wydaje się, że ten, w nawiązaniu do poprzedniego pańskiego pytania i tej właśnie opinii tego eksperta, trzeba powiedzieć, że są szanse na to, żeby w przyszłym roku to nie było 1,7 PKB, tylko żeby ten deficyt stanowił znacząco mniej. Trzeba powiedzieć, że całkowite zadłużenie liczone do PKB, ono nam się zmniejsza, aczkolwiek w wartościach bezwzględnych musi rosnąć,
Udział długu zagranicznego. Tak,
i też już spadł znacząco poniżej 50%. To też jest powód do zadowolenia ze względu na to, że nad tym długiem wewnętrznym mamy większą szansę jako państwo, jako rząd, jako obywatele zapanować. Natomiast zadłużanie się w walutach, chociażby patrząc po frankach, wiemy, czym grozi. Grozi skokową zmianą relacji z dnia na dzień i tutaj mamy mniejszy wpływ również na różne działania spekulacyjne. W związku z powyższym tu trzeba powiedzieć, że sukcesywnie od tych trzech lat, jeżeli chodzi o budżet Polski, to następuje znacząca poprawa, znacząca stabilizacja, znacząca poprawa, zmniejszany jest deficyt, deficyt, zmierza to w dobrym kierunku.
Ale w gospodarce jest wiele jeszcze do zrobienia, stąd między innymi konwencja programowa partii Porozumienie, która niedawno się odbyła. Różne programy zostały podczas niej przedstawione. Energia Plus to jeden z takich sztandarowych. Był także program, jest także pomysł tak zwanej deglomeracji. Proszę powiedzieć, co to takiego?
Ta deglomeracja, tak trzeba powiedzieć, że plan Morawieckiego zakłada, że rozwój Polski powinien być bardziej równomierny. Czyli nie tylko ma się rozwijać Warszawa i największe metropolie w kraju, ale trzeba zrobić wszystko, ażeby poprawić jakość życia, możliwości znajdowania swojego miejsca na ziemi w tych mniejszych miejscowościach. I ta deglomeracja przedstawiona jako jeden z elementów do dyskusji do programu Zjednoczonej Prawicy, który będzie konstruowany na nadchodzące wybory, zmierza do tego, ażeby część urzędów w tych dzisiejszych czasach, gdzie następuje mocna informatyzacja, właściwie mówi się, że się wprowadza powszechnie i szeroko ten urząd, to żeby część urzędów przenosić z Warszawy. Część urzędów w Warszawie nie ma swoich obiektów, dzierżawi za ciężkie pieniądze, płacąc za to. To są wysokie koszty utrzymania. Z drugiej strony równie dobrych fachowców za mniejsze pieniądze można znaleźć w mniejszych miejscowościach i to była taka koncepcja, ażeby część urzędów centralnych przenieść na poziom miast wojewódzkich, natomiast część instytucji wojewódzkich z miast wojewódzkich wyprowadzić do miast powiatowych. I wtedy byłaby taka szansa, że no, te miejsca pracy, przynajmniej w tym sektorze publicznym, byłyby bardziej równomiernie rozłożone. Ja tu chcę powiedzieć, że ja to bardzo dobrze odbieram. Natomiast z mojego punktu widzenia, przedsiębiorcy, no, działacza gospodarczego, bo ja się za takiego mam przecież od połowy lat 90., przynajmniej jeżeli nie od początku w tym obszarze funkcjonuję, to jest dopiero początek. Trzeba by było zrobić co innego. Nastąpiło, tak jak z urzędami, tak w jeszcze większym stopniu nastąpiła centralizacja, jeśli chodzi o zarządzanie różnego rodzaju firmami. Te konsolidacje spowodowały to, że zamiast, żeby centrale były również rozrzucone dużych firm publicznych przede wszystkim po różnych miastach, to wszystko jest również skomasowane w Warszawie. Porobiono jakieś oddziały, które nie mają żadnej samodzielności.
Czysto produkcyjne.
Często w Warszawie, w centrali, ci urzędnicy w ogóle nie wiedzą, jak ta produkcja i jak te oddziały na tam gdzieś na prowincji wyglądają. I tu trzeba coś zrobić. Trzeba zmienić formę.
Bardzo często trafiają do samorządu mazowieckiego, do samorządu lokalnego.
I tu w tym obszarze trzeba zrobić, to jest prosta sprawa, zamiast robić oddziałów, trzeba zrobić system holdingowy, otworzyć spółki z jedną tą czapą w Warszawie, no bo wygląda to wszystko z naszego punktu widzenia też bardzo niekorzystnie. Ludzie nie mają możliwości awansu pionowego na miejscu. Jak ktoś się wybija, to prędzej czy później zaproponują mu jakieś kierownicze stanowisko w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu czy gdzieś tam, bo tu nie ma żadnych central.
Mamy już bardzo mało czasu, ale jeszcze jedna drobna sprawa na koniec, bo zapytałem pana, czy jest pan dziadkiem. Jutro dzień dziadka, 7 wnucząt się dowiedziałem.
Tak.
Pan ma. Rodzina to jest coś, co daje politykowi aktywnemu publicznie siłę?
Ja myślę, że rodzina to jest element sprawczy właściwie całego mojego działania, całego mojego życia. To jest dla mnie rzecz najważniejsza i no przede wszystkim, no co prawda jest Dzień Babci, więc chcę podziękować mojej żonie jako babci, która rzeczywiście organizuje to życie rodzinne. Wnuki lgną do niej. Córka mi wypomina od czasu do czasu, że za mało czasu poświęcam wnukom, no ale jestem czynny zawodowo. Udzielam się jeszcze politycznie i społecznie. W związku z powyższym no, nie jest to takie proste. Ale
mam nadzieję, że słuchaczy ucieszyło to moje pytanie na koniec i że pokazujemy także tą bardziej ludzką twarz polityka i myślę, że właśnie tak będziemy robić. Stanisław Iwan, wiceprezes, przepraszam, Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i członek partii Porozumienie, był gościem Radia Zachód.
Dziękuję bardzo i wszystkim dziadkom, wszystkim babciom i dziadkom życzę dużo zdrowia i dużo radości z kontaktu z wnukami.